Gościem aktualności dnia jest pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, odpowiadający za kierunki rozwoju gospodarki morskiej, wodnej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panie ministrze, jak idzie przekop Mierzei Wiślanej? No bo dochodzą głosy z Brukseli, że ten przekop może być wstrzymany.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten projekt budowy toru żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest realizowany zgodnie z planem. Nie mamy żadnych opóźnień z zabezpieczeniem finansowania oraz wszystkie te prace, które były zaplanowane na obecną chwilę, zostały wykonane. Nawet jesteśmy troszeczkę do przodu z wykonawcą, ponieważ prace idą bardzo, bardzo sprawnie na budowie.
Panie ministrze, jakie są korzyści z tego, że ten przekop zostanie wykonany? Może najpierw powiedzmy o tych plusach. Co to nam daje jako Polsce?
Przede wszystkim trzeba to rozpatrywać w dwóch obszarach. Pierwszy to bezpieczeństwo, drugi to ekonomiczny. Bezpieczeństwo, czyli swobodny dostęp do Zalewu Wiślanego, który w obecnej sytuacji nie może być realizowany ze względu na to, że jedyne wejście to Cieśnina Pilawska, która znajduje się w jurysdykcji rosyjskiej i każde wejście jakiejkolwiek jednostki na Zalew Wiślany wymaga wręcz zgody Moskwy. Zgody lub niezgody, bo to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja w Moskwie. W związku z tym możemy powiedzieć, że nie można realizować swobodnej żeglugi, już nie mówiąc pod kątem bezpieczeństwa, na przykład jednostki Straży Granicznej czy jednostki wojskowe mogłyby wejść na zalew. Jest to też pewien element, który dla nas jest niezwykle znaczący, bezpieczeństwa ekologicznego, bo proszę zwrócić uwagę, co się stanie w sytuacji, kiedy na przykład nastąpi wyciek po stronie rosyjskiej substancji szkodliwych, czyli zatrucie zalewu. Czy mamy jakąś możliwość zareagowania? Tylko i wyłącznie za zgodą rosyjską. Więc jest to z jednej strony bezpieczeństwo obronne, a z drugiej strony bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo zdrowotne w tym zakresie. Już nie mówiąc o ochronie granicy, z jednej strony jest to przecież granica Polski, ale i Unii Europejskiej, zewnętrzna oraz NATO. W związku z tym to jest ostatnia granica, która nie jest chroniona z bezpiecznym, swobodnym dostępem. Drugi element to oczywiście ekonomiczny. To nie Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło, że jedynym sposobem rozwoju Polski Wschodniej, przede wszystkim województwa warmińsko-mazurskiego, czy generalnie całej tej części Polski, jest po prostu otwarcie swobodnego dostępu do portów Elblągu poprzez właśnie dostęp żeglugi swobodnej, czyli kanału żeglugowego. Dla nas było to oczywiste, że bez realizacji tego projektu nie damy szansy, do której jesteśmy zobligowani poprzez konstytucję, właśnie realizacji wszelkich udogodnień infrastrukturalnych mających na celu rozwój naszego kraju, bo po prostu ten dostęp nie byłby wtedy możliwy swobodnie. W związku z tym to jest ogromna szansa dla rozwoju wszystkich portów, które znajdują się na Zalewie Wiślanym, a przede wszystkim Elbląga, który będzie podstawowym portem w ramach właśnie realizacji tego projektu. Te dwa elementy stanowią odpowiedź na te wszystkie lata, bo przecież ten projekt już po wojnie powstał, jeśli chodzi o swobodny dostęp, nie mówiąc już o zmianach postkomunistycznych, czyli o obecnej Polsce, która wskazywała tylko i jedynie na jeden element właśnie rozwoju ziem wschodnich, na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Niestety ci, co kiedyś wyborcy wyborczo używali tych haseł, dzisiaj po prostu to blokują. I to jest chyba najbardziej przerażające, że Platforma Obywatelska, która pomnik nawet postawiła w Kątach Rybackich, że przekop jest potrzebny, konieczny, i jeszcze parę innych wyrazów, dzisiaj jest twarzą takiej targowicy, która ma za zadanie zablokować tą inwestycję. Jest to chyba najgorszy moment właśnie dla tego ugrupowania politycznego, przede wszystkim pod kątem rozwoju naszego państwa, rozwoju kraju, a przede wszystkim danie szansy temu, aby Polska Wschodnia mogła się swobodnie rozwijać.
Róża Thun, europoseł Koalicji Obywatelskiej, uważa, że przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku i spotyka się w tej sprawie z komisarzem unijnym do spraw środowiska, dlatego że twierdzi, że zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury, do odwrócenia procesu degradacji ekosystemów, którą, jak rozumiem, pan i rząd Prawa i Sprawiedliwości tę degradację zamierza przez przekopywanie Mierzei Wiślanej dokonać. Proszę powiedzieć, jakie jest nastawienie, bo rozumiem, że państwo to analizują i rozmawiają w tej sprawie, z lokalnymi na przykład, nie wiem, działaczami Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, z mieszkańcami Elbląga na przykład. Jak to wygląda?
Problem jest taki, że w samej Platformie Obywatelskiej panuje schizofrenia. Jedni politycy kontestują, jeżdżą do Brukseli, czy siedzą w Brukseli za pieniądze podatników i próbują całkowicie zniszczyć tą inwestycję, a drudzy jeżdżą po województwie warmińsko-mazurskim i mówią, że oto tamci politycy nie mają żadnych złych zamiarów, mało tego, oni tylko tak udają, że ta inwestycja ma być zatrzymana. Ja myślę, że mamy do czynienia z chyba z najgorszą częścią polityki, czy też w takiej myśli politycznej, która jest obecnie realizowana, czyli takim prostym oszustwem. Oszustwem ludzi, bo pamiętamy przecież Donalda Tuska, który stał w Elblągu i zapewniał, że ta inwestycja będzie zbudowana. Możemy wymieniać polityków tej formacji, którzy dzisiaj jeżdżą między innymi po Elblągu i zapewniają, że ta inwestycja będzie zrealizowana. No i mamy osobę pani Róży Thun, która wręcz idzie do komisarza z pismem i nakazuje mu fikcyjnie, podając argumenty, bo nie ma żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko w tym obszarze. Nie ma żadnych działań, które mogłyby spowodować jakikolwiek nawet ubytek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Bałtyku. Mało tego, pani Róża Thun w ogóle nie odnosi się do sytuacji, która panuje na Bałtyku, a więc spadku zasobów ryb, złego, przede wszystkim obszarów eutrofizacji, nie mówiąc już o poszczególnych zakazach, nie odnosi się do żadnych połowów paszowych, które miały tak druzgocące znaczenie dla połowów. Ona ma tylko jeden cel. Po prostu zablokować rozwój Polski. No na to po prostu nie godzimy się i nikt na to nie będzie się godził. Traktujemy to po prostu jako element pewnej targowicy i działania po prostu na szkodę naszego kraju. Zresztą takie donoszenie do Komisji Europejskiej jest powszechne ze strony Platformy Obywatelskiej i to jest tylko i wyłącznie pokłosie takiego działania, które ma za zadanie udowodnienie, że Polska po prostu nie poradzi sobie z żadnymi działaniami właśnie infrastrukturalnymi. Ja pragnę państwa zapewnić i ojca, że ten projekt, tak jak został przez nas rozpoczęty, tak w 2022 roku zostanie zakończony i pierwsze statki właśnie w tym roku wpłynął na Zalew Wiślany już poprzez bezpieczne i swobodne wejście do Elbląga.
Inna z europosłanek, Sylwia Spurek, która uczestniczyła w tym wideospotkaniu, napisała, że komisarz unijny traktuje sprawę poważnie i że tam są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony Polski prace na Mierzeja Wiślana ruszyły i jej zdaniem komisarz zapowiedział, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek w sprawie skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania komisarz nie wyklucza listu do polskiego ministra, czyli jak rozumiem do pana, wzywającego do zaprzestania prac. No, co pan na to, jeżeli rzeczywiście poszłaby znowu sprawa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak rozumiem z inicjatywy także polskich europosłów, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy jakichś jeszcze innych. No i jeżeli taki list pojawiłby się do pana i z zaprzestaniem prac, czy pan, no jak pan odpowie wówczas?
Od blisko 5 lat prowadzimy negocjacje bardzo intensywne z Komisją Europejską. Przedstawiliśmy wszystkie argumenty za tym, aby realizować tą inwestycję. Przyjęliśmy zasady, dlatego ten projekt jest tak drogi, że zachowamy wszelkie najwyższe standardy środowiskowe, które mają na celu to, aby nie nastąpił ubytek, jeśli chodzi o środowisko naturalne. Uzyskaliśmy wszystkie potrzebne zgody i pozwolenia. Został przeprowadzony bardzo szczegółowy raport oddziaływania na środowisko i nie ma żadnych argumentów ku temu, aby zatrzymać tą inwestycję. Oczywiście jest jeden, polityczny, który obecnie jest używany. Tak politycznie to jest istotne, przede wszystkim dla strony rosyjskiej. Nie jest tajemnicą, że zatrzymanie tego projektu to główna idea strony rosyjskiej, która chce w ten sposób konkurencyjnie pozbawić szans właśnie Polski Wschodniej.
Ale Rosja nie jest w Unii Europejskiej, więc zatem Unia Europejska raczej w tym sporze powinna trzymać, politycznym sporze, powinna trzymać naszą stronę.
Jesteśmy przekonani co do tego, że komisarz do spraw środowiska podejdzie w sposób racjonalny, a przede wszystkim zgodny z prawem, jeśli chodzi o podejmowane decyzje w tym zakresie, a nie będzie wykorzystywany właśnie poprzez, myślę, że nie do końca polskich posłów, bo to przecież twierdzenie przede wszystkim podobne jak strony rosyjskiej, do zahamowania tej inwestycji. No i jako rząd polski na pewno sobie na to nie pozwolimy.
Czyli jak rozumiem taki wpis pani Spurek, to może być po prostu jakaś taka projekcja, konfabulacja, niekoniecznie mająca pokrycie w państwa rozmowach z Komisją Europejską.
Nasze rozmowy z Komisją Europejską zakończyły się na wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, które były w tym zakresie. Prowadzimy oraz deklarujemy pełną współpracę oraz chęć, jak gdyby w dalszym ciągu wyjaśnienia wszelkich problemów czy wynikających w ramach inwestycji. Natomiast to, co każdy z europosłów ma prawo wyrażać swoje opinie i traktujemy to jako opinia posła, europosła, która nie ma większego, myślę, że nawet żadnego wpływu na to, co jest realizowane, jeśli chodzi o infrastrukturę.
Panie ministrze, opozycja też pyta o koszt tego przekopu. Czy jest tutaj taki kosztorys zamknięty w sprawie tego przekopu Mierzei Wiślanej? To po pierwsze. Po drugie jeszcze pojawiła się taka narracja jakiś czas temu. Nie wiem, czy najpierw po stronie rosyjskiej, czy najpierw po stronie opozycji i kto od kogo, części opozycji i kto od kogo tę narrację przejął, ale o gigantomanii Prawa i Sprawiedliwości.
I jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że to nie Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło ten projekt. Ten projekt funkcjonował od momentu, kiedy Polska straciła swobody, kiedy port Elblągu przestał być portem z dostępem do morza. I ten projekt był wspierany przez wszystkie grupy społeczne, którym na sercu leżało rozwój Elbląga, rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, czy wręcz całej Polski Wschodniej. On zawsze spotykał się z pozytywnym odzewem. No, w momencie, kiedy rozpoczęliśmy inwestycje, no okazało się, że część grup, które społecznych, czy tam część osób wręcz podjęło właśnie takie wrogie działanie w stosunku do państwa polskiego, aby tą inwestycję zahamować. Oczywiście dla nas jest jednoznaczne, że idzie o bardzo ważną sprawę związaną z konkurencyjnością. W tym obszarze mamy ogromną szansę rozwinąć przede wszystkim szeroko rozumianą politykę portową w niszach, które do tej pory nie były wykorzystywane przez Polskę, więc przechwycić bardzo dużą ilość operatorów, których nie stać na duże porty, lub ładunków, które właśnie dedykowane są w porcie w Elblągu. To też obszar szerokich możliwości rozwojowych dla tego regionu. No, jest to bezwzględnie nie na rękę stronie rosyjskiej. Stworzenie takiej konkurencyjności, stworzenie możliwości właśnie konkurowania poprzez swobodny dostęp. I myślę, z tego powodu cała ta polityczna nagonka na tą inwestycję, używając takich argumentów jak ochrona środowiska. No chyba nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, jak wygląda ochrona środowiska w Federacji Rosyjskiej. Natomiast koszty tej inwestycji podlegają weryfikacji oczywiście poprzez przetargi, które są zorganizowane. Przed nami kolejny przetarg już na budowę infrastruktury przy samym Elblągu. Sama budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną wynosi około 980 milionów. Zgodnie z naszym kosztorysem cena wzrosła nieznacznie o około 20%. W związku z tym mieścimy się tutaj we wszystkich przyjętych wcześniej założeniach i mamy po prostu zapewnione finansowanie na realizację tego zadania.
Rok 2022 to jest rok, kiedy wpływają pierwsze statki.
Tak, to jest termin przewidziany w umowie zakończenia tego projektu i wszystkie prace, które do tej pory zostały wykonane, są zgodne z harmonogramem oraz zawartą umową.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, z Panem Bogiem i pozdrawiam
wszystkich. Z Panem Bogiem.